obozu i zostali w obozie przez noc. Stał za się Jozue rano, a kapłani wzięli skrzynię pańską, a siedem kapłanów, wziąwszy siedem trąb z baranich rogów, przed skrzynią pańską szli, idąc, trąbiąc w trąby, a zbrojni szli przed nimi. Ostatek też ludu pospolitego szedł za skrzynią pańską, gdy idąc, trąbiono w trąby. A tak obeszli miasto drugi raz dnia wtórego i wrócili się do obozu i tak czynili po sześć dni. Ale siódmego dnia wstali rano na świtaniu i obeszli miasto tymże sposobem siedmkroć. Tylko dnia tego obeszli miasto siedmkroć. I stało się, gdy siódmy raz obchodzili, a kapłani trąbili w trąby, rzekł Jozue do ludu: krzyczcież teraz, albowiem Pan podał wam miasto. I niech będzie to miasto przekleństwem Panu, ono i wszystko, co w nim jest, tylko Rahab przetecznica żywo zostanie, ona i wszyscy, którzy z nią są w domu, gdyż utaiła posłów, któreśmy byli posłali. A wszakże się wy strzeżcie od rzeczy przeklętych, abyście się nie stali przekleństwem, biorąc co z rzeczy przeklętych, abyście nie wprawili obozu izraelskiego w przekleństwo i nie zamieszali go. Ale wszystko srebro i złoto, i naczynia miedziane, i żelazne, święte będą Panu, do skarbu Pańskiego złożone będą. Wtedy krzyczał lud, gdy zatrąbiono w trąby, albowiem gdy usłyszał lud głos trąb, krzyczał i lud wielkim głosem, i upadł mur na miejscu swym. I wszedł lud do miasta, każdy przeciw miejscu, gdzie stał, i wzięli miasto. I wytracili wszystko, co było w mieście, męże i niewiasty, i dzieci, i starce, woły też, i owce, i osły, ostrzem miecza pobili. Jest to opis historii narodu, którego Bóg prowadził do ziemi obiecanej przez 40 lat. I oto doprowadza do miejsca, do miejscowości, która jest pierwszą w ziemi obiecanej. I dzieją się tam bardzo dziwne sytuacje, bo każdy czytelnik Biblii stawia zaraz pytanie, jak to możliwe było, że ten Bóg, który dał przykazanie, nie będziesz zabijał. Jednocześnie mówi, jak wejdziecie do tego miasta, to nie zostawicie tam żywej duszy. Bezwzględnie macie wyniszczyć i zdobyć to miasto. Naszym celem będzie szersze spoglądnięcie na to zagadnienie w celu zrozumienia przyczyn, przebiegu i skutków tego zjawiska. Bo oto pierwsze to trzeba zauważyć, dlaczego Jerycho jako miasto pierwsze padło ofiarą walki narodu izraelskiego. Można włączyć światło. Naród izraelski, który wyszedł z Egiptu, tam dołem przez Półwysep Synajski, przez 40 lat wędrował i od tej strony, od wschodniej strony, ma wejść do ziemi obiecanej. Ten teren to był terenem zwanym Ziemią Obiecaną, do której prowadził Mojżesz, a Aaron wiele set tysięcy ludzi wyprowadzonych z Izraela. Podają niektórzy, że około 2 600 000 wszystkich istnień, wszystkich ludzi było. I po długich, uciążliwych, pełnych różnych przygód sytuacjach, w tym miejscu następuje moment przełomowy. Przede wszystkim kończy się bieg życia i jednocześnie wędrówki Mojżesza, który w tym miejscu z rozkazu Bożego jest odłączony od ludu i tutaj zakończył bieg swego życia. Jego stanowisko obejmuje najwierniejszy spośród Izraela Jozue. I przejście Jordanu i wejście do ziemi to jest nowy obraz w życiu Izraela, który ma dla nas również inne znaczenie. I dlatego też przejście przez Jordan w tym miejscu, na wprost Jerycha, nie w tym miejscu, nie gdziekolwiek, tylko właśnie w tym miejscu, na wprost Jerycha, ma swoje uzasadnienie. Po pierwsze, że jest to najbliższy odcinek po pokonaniu tego Morza Słonego albo Martwego, żeby nie męczyć ten naród jeszcze dalszą wędrówką i żeby powiedzmy w tym miejscu pokonać, chociaż tutaj jest Jordan dużo płytszy i węższy, to jednak w tym miejscu, gdzie koryto Jordanu jest najszersze, najgłębszy jest Jordan, lecz w tym miejscu po drugiej stronie Jordanu, czyli po zachodniej stronie Jordanu, rozpościera się jedna z najpiękniejszych okolic ziemi obiecanej. Okolice Jerycha to są okolice pięknych palm. Jest to pewien fragment Izraela, jak gdyby oaza. W większości tereny na zachód od Jerycha są górzyste, na południe piaszczyste, a właśnie tutaj między Jordanem a wzgórzami judejskimi rozpościera się jedna z najpiękniejszych okolic, na którym rozłożone było miasto Jerycho. Jerycho jest jednym z najstarszych miast świata. Archeolodzy twierdzą, że historia jego sięga 6 tysięcy lat. Wiemy o tym, że 6 tysięcy lat to troszkę za dużo jest. Niemniej jednak wszyscy są zgodni, że Jerycho zalicza się do najstarszych osiedli ludzkich. Chcę to podkreślić specjalnie, dlatego że w dalszej części naszego tematu ten szczegół będzie miał znaczenie swoje. Że Jerycho jest najstarszym miastem, albo jednym z najstarszych miast, czy osiedli ludzkich. Że właśnie rozłożyło się w takiej okolicy, ponieważ Jerycho dosłownie z hebrajskiego znaczy miasto księżyca albo miasto palm. W tym mieście Herod Wielki, który w czasach Jezusa Chrystusa częściowo żył, ten, który odbudował drugą świątynię jerozolimską, ten miał tutaj swój pałac zimowy. A więc Herod, który znał okolice bardzo dobrze, uznał, że jest to fragment Izraela, w tym czasie oczywiście to było Imperium Rzymskie, za najpiękniejszy i tam właśnie zrobił swoje miejsce wytchnienia, zabawy i odpoczynku. To miejsce również jest tym miejscem, w którym było szpiegowanie ziemi obiecanej przez dwóch szpiegów, Jozuego i Kaleba, którzy w przeciwieństwie do innych 10 szpiegów, którzy przynieśli wiadomość, że na terenie Kanaanu zamieszkują ludzie bardzo wielcy, bardzo zorganizowani, żyjący w wielkich twierdzach. W związku z tym zdobycie tych ziem jest nieuzasadnione, niemożliwe i wręcz nie polecają tego. A więc raport 10 szpiegów był zniechęcający. I powstało szemranie. Także Mojżesz z Aaronem mieli kłopot w opanowaniu niepokoju wśród Izraela, bo musimy sobie wyobrazić, tyle ludzi wędrujących z dziećmi, ze starcami, z chorymi, 40 lat prawie wędrujących. I krótko przed końcem tej wędrówki jest informacja, że po prostu do tej ziemi nie ma sensu iść, bo tam poginiemy wszyscy. Możemy sobie wyobrazić, jaka apatia, jakie zniechęcenie, załamanie powstało, szemranie. No i oczywiście ci, którzy byli wrogami Mojżesza i Aarona, wykorzystali sprzętnie okazję, że można zrobić rebelię, że można sprzeciwić się, zrobić, po prostu obalić władzę Mojżesza. I gdyby nie właśnie raport Jozuego i Kaleba, którzy powiedzieli, że owszem, są to tereny, na których są twierdze, są miasta, ale jest to ziemia mlekiem i miodem płynąca. I że ten, który nas przeprowadził przez Morze Czerwone, ten, który nas przeprowadził przez pustynny teren, ten, który nam dał cudowną mannę, to ten nas również wprowadzi. Da nam siłę, da nam moc, abyśmy mogli mimo wszystko jednak pokonać tubylców mieszkających jako Kananejczycy albo Kananejczycy w tym terenie i na pewno zdobędziemy tę ziemię. I płomienna mowa Jozuego do narodu uspokoiła naród. I w zamian za to Bóg obiecał Jozuemu za jego wielką, odważną postawę, że po śmierci Mojżesza będzie wodzem. I tak rzeczywiście się stało. Mojżesz umiera. Jego miejsce we właściwy sposób i z godnością zajmuje godny człowiek Jozue. O samym tym imieniu, o tej funkcji powiemy jeszcze później. Natomiast w tej chwili chcę powiedzieć o fakcie, że Jozue, który już był w tym właśnie, w tym miejscu z Kalebem i widzieli tę piękną okolicę porośniętą bujnymi palmami, ponieważ tam rosną bardzo piękne palmy, drzewa, kiedyś rosły eukaliptusowe nawet, różnego rodzaju drzewa, które mają olejki eteryczne, zdrowotne, z których wyrabia się różnego rodzaju lekarstwa, a więc przebywanie nawet pod takimi drzewami to nie tylko było przyjemnością, ale również zdrowiem. I postanowił, żeby właśnie zrobić po prostu taktyczne takie rozwiązanie, żeby naród, który był wycieńczony, stęskniony, żeby wreszcie skończyła się ta włóczęga, wprowadzić w takim miejscu, żeby pierwsze wrażenie było jak najbardziej pozytywne. Ponieważ kiedy przejdą przez Jordan i zobaczą piękną oazę, porośniętą wspaniałymi palmami, klimat wspaniały, aromat, wszystko to będzie dla nich po prostu jak gdyby zapłatą za ich trud i wreszcie ucieszą się, że rzeczywiście to jest to. Ale Bóg powiedział, że jak wejdziecie do ziemi, którą obiecał waszym przodkom, bo nazwa ziemia obiecana, ten mniej więcej teren, nazwany jest ziemią obiecaną przez Boga Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi, a później znów powtórzona obietnica była i Mojżeszowi, i całemu Izraelowi pod górą Synaj, to Bóg razem z tą obietnicą, że da tę ziemię Izraelowi, postawił jeszcze pewien warunek. W 5 Księdze Mojżeszowej, w 34 rozdziale, od wiersza pierwszego do czwartego. Wtedy wstąpił Mojżesz z onych równin moabskich na górę Nebo, tutaj gdzieś w tych okolicach, tu jest Nebo, a więc tych gór jak schodzili, to Mojżesz miał piękną panoramę na te okolice. Z tych wysokości, ponieważ jest to depresja, ten rów jordański to jest jedna z najgłębszych depresji na kuli ziemskiej, a więc ze zboczach tych gór przed Mojżeszem rozpościerała się piękna panorama ziemi obiecanej. I jest właśnie napisane, że kiedy wstąpił na te góry, które jest naprzeciwko Jerycha, a ukazał mu Pan wszystką ziemię od Galaad aż do Dan. I wszystkę ziemię Neftalimową, i ziemię Efraimową, i Manasesową, i wszystką ziemię Judową aż do Morza Ostatniego. I stronę południową i równinę Doliny Jerycha, ziemia miasta osadzonego palmami aż do Segor. Wtedy mu rzekł Pan, tać jest ziemia, o którą przysiągł Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, mówiąc, nasieniu Twemu dam ją, pokazałem ją oczom Twoim, ale do niej nie wnijdziesz. To jest bardzo też ciekawy szczegół, że ten wierny mąż, który tak wytrwale przez 40 lat prowadził ten naród, kiedy już są u bram ziemi obiecanej, Bóg zabiera go. Ale to również w drugiej części. Chcę tylko zwrócić uwagę właśnie, że w tym miejscu, prawie u wrót ziemi obiecanej, dzieje się bardzo ciekawe wydarzenie, które ma pewną równoległość do tego, które miało miejsce przed Morzem Czerwonym. Otóż przed Morzem Czerwonym również naród izraelski z jednej strony miał uczucia radości, że wreszcie wyszli z ziemi niewoli, a z drugiej strony mieli niepewność, czy pokonamy to morze, w jaki sposób. A kiedy uświadomili sobie, że za nimi jest pogoń egipska, to wielu wpadało w rozpacz. I oto tutaj również jest sytuacja taka, że aby wejść do ziemi obiecanej, trzeba pokonać rzekę Jordan. Mostów w tym czasie nie było. Łodzi też nie było, pontonów też nie znali. A to trzeba przeprowadzić i zwierzęta. Różne pojazdy, jakiekolwiek mieli. Z rodzinami, z ciężarami, z tym wszystkim pokonać ten Jordan. I dlatego też Bóg na podobieństwo Morza Czerwonego dokonuje tutaj wielu bardzo ciekawych przejawów swojej mocy w zamian za wymagania wielkiej wiary. Tak jak przy Morzu Czerwonym Bóg doświadczył wiarę Izraelitów, czy uświadomią sobie, że przejście przez Morze Czerwone w normalnym ludzkim rozwiązaniu jest niemożliwe i pozostaje tylko spoleganie na Bogu, tak również tutaj z jednej strony uświadomienie sforsowania tej rzeki Jordan, a z drugiej strony wejście w teren zupełnie nieznany, w nieznane warunki, w nieznane sytuacje i co jeszcze ważne, że przed nimi rozpoczyna się czas prawdziwej walki, bo oni na Półwyspie Synajskim owszem od czasu do czasu mieli potyczki z wrogami, ale to były sporadyczne sytuacje. W tej chwili, żeby zdobyć ten cały teren, to muszą kilometr za kilometrem mieczem odbijać. I to było również mieszane uczucie. Z jednej strony radość, wreszcie będziemy mieli swój kawałek ziemi i będziemy w swoim domu, ale z drugiej strony przed nami rozpościera się teraz teren, który musimy krwią zdobyć. I oto Bóg rozkazuje Mojżeszowi, że ma wybrać kapłanów i kapłani mają wziąć na ramiona najcenniejszą i najświętszą Arkę Przymierza. I z tym sakrum, tym przedmiotem najświętszym i najcenniejszym mają wstąpić w nurt Jordanu. Oczywiście wielkie doświadczenie wiary. Dla samych kapłanów, dla narodu izraelskiego i co dalej będzie. Okazuje się znów kolejny dowód manifestacji boskiej mocy, albowiem Bóg tak synchronizował czas wejścia do ziemi obiecanej z naturalnymi zjawiskami, jakie w tych miejscach wydarzają się, że w górnej części, gdzieś w tych okolicach, w górnej części Jordanu, wskutek pewnych ruchów skorupy ziemskiej nastąpiło zasypanie koryta. Koryto Jordanu płynące w takim rowie, ponieważ, jak już wspomniałem, jest to depresja, bardzo duża depresja, już zaczyna się od Morza Galilejskiego, który jest poniżej poziomu Morza Śródziemnego, to Jordan płynie z północy na południe, ciągle obniżając poziom tego dna, wpadając tutaj do morza, które jest najniżej położone na globie ziemskim. I dlatego też odsunięcie się tutaj części skorupy ziemskiej w postaci po prostu jakichś tam czy warstw skalnych, czy części skalnych, czy też jakichś piasku. Fakt jest, że po jakimś czasie, bodajże w XII wieku, podobne zjawisko miało miejsce i również koryto Jordanu było zasypane. Pomijamy w tej chwili szczegóły dotyczące strony tej technicznej zasypania tego koryta. Jedno jest istotne. Jakie by nie były przyczyny tego, to jest ważne, że Bóg tak w takim momencie przyprowadził ten naród, żeby w tym czasie zbieżność tych wydarzeń fizycznych z potrzebami narodu izraelskiego synchronizować, aby w ten sposób umożliwić przejście. I tak właśnie jest, kiedy kapłani z Arką Przymierza wstępują do koryta rzeki Jordan, obniża się poziom wody, obniża się w końcu. Koryto jest bez wody i za kapłanami wstępują inni i kapłani stoją tak długo z Arką, aż wszyscy przewędrowali przez Jordan na drugą stronę. To była miniatura tego wydarzenia, że tak jak Mojżesz i Aaron, a szczególnie Mojżesz, modlili się do Boga, aż naród izraelski przeszedł przez Morze Czerwone szczęśliwie. Tak również tutaj przeprawa przez Jordan jako ostatnią naturalną przeszkodę na drodze Izraelitów przeszli szczęśliwie, znaleźli się właśnie w tym miejscu na wprost Jordanu i jest tutaj miejscowość Gilgal albo Galgal, różnie to w pisowni brzmi. Najważniejsze jest, że po przejściu tego Jordanu Bóg zarządza coś bardzo wielkiego. Są tu trzy bardzo wielkie wydarzenia w życiu Izraelitów. Pierwsze to jest to, że wszyscy, którzy wyszli z ziemi egipskiej, a nie byli obrzezani, to z rozkazu Bożego tutaj mieli być obrzezani na pamiątkę tego przymierza, na potwierdzenie tych obietnic, które Bóg dał i że właśnie znak obrzeski jest utrwaleniem tego przymierza. A więc pierwsza sprawa to obrzeska wszystkich, którzy byli nieobrzezani, a wyszli z ziemi egipskiej. Druga bardzo ważna sytuacja, ważne polecenie i rozkaz to był ten, że wreszcie mogli znów obchodzić baranka paschalnego. Nie inny czas, tylko właśnie dokładnie 14 Nisan zbiegło się to przejście przez rzekę Jordan i po przejściu naród izraelski ma rozkaz od Boga przez Mojżesza, przez Jozuego, że mają uroczyście obchodzić Paschę, baranka wielkanocnego. I trzecie bardzo ważne wydarzenie to było to, że od tego momentu, jak przeszli, następnego dnia przestała padać manna, która żywiła ich przez 40 lat wędrówki po Półwyspie Synajskim. I nie tylko, bo kiedy szli tutaj przez te tereny, Moabskie, aż dojście do tych okolic, to przez wszystek ten czas karmili się cudownym pokarmem, który pochodził od Boga i że to nie było jakieś naturalne zjawisko, normalne, jak to pan Kosidowski chciał wyjaśnić w swojej książce Opowieści biblijne, bo gdyby to było normalne zjawisko, to niezależnie, czy to jest 14 Nisan, czy 15, to w dalszym ciągu by towarzyszyło. Ale tak jak z rozkazu Bożego rozpoczęło się zbieranie manny, tak również z rozkazu Bożego w określonym dniu, 14 Nisan. I to nie jest data dowolna. Wiemy o tym, że 14 Nisan to jest czas ofiarowania Izaaka, że 14 Nisan to jest właśnie czas wejścia, ofiarowania baranka paschalnego już na terenie ziemi obiecanej i że 14 Nisan to jest właśnie ten najważniejszy czas wyjścia z niewoli egipskiej. A więc to jest dowód, że manna nie była jakimś zjawiskiem naturalnym, które powiedzmy pojawiało się na zasadzie tego, że z jakichś tam roślin nasionka wiatr zdmuchiwał, przenosił, akurat były zbierane i tak dalej, że to nic tam boskiego, ani cudownego nie było. 14 Nisan z boskiego rozkazu powiedziane było: od jutra żywicie się płodami ziemi chananejskiej. I oto odbywa się wielka uroczystość spośród z koryta rzeki Jordan. Było rozkazane przez Boga, aby przedstawiciele poszczególnych pokoleń wzięli po jednym kamieniu, przypuszczać można, że jak największy był kamień, i ułożyli w tym właśnie miejscu, na wprost tej miejscowości Gilgal, pomnik z tych 12 potężnych kamieni, żeby utrwalał pamięć, że w tym miejscu Bóg dokonał cudownego dzieła wstrzymania wód, no i jednocześnie, że przez to miejsce wprowadził naród wybrany do ziemi obiecanej. I wszystko byłoby piękne i ładne. Rozpościerała się przed nimi ziemia obiecana. Gdyby nie jedno. Że właśnie z jednej strony była to okolica najpiękniejsza, palmami porośnięta, ale z drugiej strony ziemia, w której rozłożone było najbardziej warowne miasto, w którym żyli ludzie, którym zależało najbardziej, żeby tych wyznawców Jehowy nie wpuścić do tej ziemi. I dlatego też spotkali na pierwszą twierdzę, która była twierdzą bardzo warowną, jednocześnie powodowała to, że Bóg znów doświadcza wiarę Izraelitów. Bo oczywiście również szpiegów Jozue wysłał i mamy opis biblijny właśnie w tej księdze Jozuego, że szpiedzy dostali się do miasta Jerycho. A w tym czasie te miasta to stanowiły pewnego rodzaju takie oddzielne królestwa. Miasto było otoczone murami i tam wewnątrz był król, to było społeczeństwo samo jak gdyby dla siebie. I jeśli istniało jakieś zagrożenie, bramy zamykano i na jakiś czas mogli sobie żyć, niezależnie od okolicy. I jak wiemy, tych dwóch szpiegów dostało się do wnętrza miasta Jerycha, którzy jeszcze sobie nie zdawali sprawy z niebezpieczeństwa, jakie grozi im ze strony przybyszów. Na ogół była opinia taka, że no co to, stado ludzi pasterskich, którzy oprócz kijów nic tam wielkiego nie mają, wobec tego nic nam nie zrobią i nie mamy powodów do obawy. Ale kiedy dowiedziano się, że wewnątrz tego miasta Jerycho jest dwóch Hebrajczyków, dwóch szpiegów, rozpoczęto poszukiwania i gdyby nie Rahab, doszłoby do nieszczęścia, mianowicie uśmiercenia. Bóg jednak w szczegółach i w ogółach pamiętał o tym, żeby troszczyć się o to, żeby pomyślność była po stronie Izraela. I w mieszkaniu tej właśnie wszetecznicy Rahab znajdują schronienie dwaj szpiedzy izraelscy. Ona ich przechowuje i w tym miejscu również dokonuje się bardzo ciekawe wydarzenie, opisane również w księdze Jozuego, że ta wszetecznica Rahab opowiada im, świadcząc o tym, że jest silnej wiary, że jest bardzo rozsądną, zaradną i światłą w pewnym sensie, ponieważ musiała albo słyszeć, albo czytać, jeśli w ogóle mogła czytać, że Bóg izraelski przeprowadził ten naród przez Morze Czerwone, że po drodze pokonali różnych wrogów, a w związku z tym ten Bóg musi być wielki, potężny i, co najważniejsze, żywy. Że ten Bóg izraelski jest żywy, że z Nim można rozmawiać, że On daje przejawy swojej troski, że nie jest głuchy, nie jest obojętny, że nie jest kamienny. I kiedy czytamy Księgę Jozuego, to tam możemy właśnie spotkać wspaniałe opisy tego, że ta wszetecznica Rahab, rozmawiając z tymi szpiegami, dowiaduje się o tym, że oni w jakimś niedługim czasie jednak zwyciężą. I mimo tego, że jest mieszkanką Jerycha, mimo tego, że jest narażoną na śmierć, bo jeśli się dowiedzą władze Jerycha, że ona przetrzymuje, to oczywiście i dla niej śmierć na pewno byłaby wyznaczoną. Więc z narażeniem własnego życia decyduje się na schronienie i następuje umowa, że w momencie, kiedy przyjdziecie zdobywać to miasto, to w zamian albo w drodze wdzięczności z kolei mnie ocalicie życie i mojej rodzinie. A znakiem, który będzie rozpoznawczym w chwili, kiedy będzie zdobywane Jerycho, to będzie czerwony sznur z okna wystawiony i po tym czerwonym sznurze mają rozpoznać, że ten dom, tą rodzinę nie należy zniszczyć. I tak rzeczywiście było. Ci dwaj wrócili do Jozuego, zdali raport, że tak się stało. Jozue wydał rozkazy, że w chwili, kiedy będzie zdobywanie Jerycha, jeśli spotkają żołnierze izraelscy czy wojownicy taki dom, w którym będzie z okna wywieszony czerwony sznur, to jest dom, nad którym należy wykazać miłosierdzie. I oto właśnie dzieje się rzecz bardzo znamienna, mianowicie Izraelici, którzy wielokrotnie doświadczyli, że Bóg ma bardzo dziwne sposoby postępowania, walki, zdobywania. Teraz znów Bóg coś bardzo dziwnego, śmiesznego wymyślił, mianowicie, że nie będzie wytaczanie jakichś armat, których zresztą w tym czasie nie było. Nie będzie przygotowanie jakiejś zbroi specjalnej, nie będzie jakichś układów z jakimś królem, powiedzmy z Asyrii czy gdzieś i przy pomocy tego innego króla będziemy razem zdobywać Jerycho. Tylko wymyślił jakieś bardzo dziwne sposoby, żeby po prostu sobie spacerować wokół Jerycha. I powiedział do Jozuego, będziecie obchodzić szykiem zwartym wokół Jerycha każdego dnia jeden raz, a siódmego dnia siedem razy i w pewnym momencie nastąpi coś, czego się na razie nie spodziewacie, a co się stanie faktem, że mury Jerycha runą. I możemy sobie wyobrazić taką właśnie scenę, że Izraelici odpowiednią kolumnę ustawieni według rozkazu Bożego, w pierwszej kolejności, w drugiej, w trzeciej, tak jak Bóg rozkazał, no i chodzą pierwszego dnia, zrobili obchód tego miasta, zmęczyli się, nasłuchali się różnych kpin, bo ci z miasta Jerycho, z murów obronnych wystawiali głowy i śmiali się, i kpili, i prowokowali. Chodźcie tu bliżej, niech popatrzymy, jakimi durniami jesteście, takie, kto to widział, takie metody wojenne stosować, zamiast walczyć, to sobie spacery robicie i tak dalej, i tak dalej. Na drugi dzień patrzą znów, czy oni pomyleni są, czy co, co to jest za dziwne wojsko, co to za zamiary i w ogóle co za taktyka. Wbrew wszelkim regułom ówczesnego świata, powiedzmy zbrojnego, dziwny sposób, jaki Bóg dał temu narodowi, na trzeci dzień znów sobie spacery urządzają. Znów z tych murów obronnych padają strzały w postaci fizycznych strzał i słów, drwin, śmiechu, a Izraelici to wszystko muszą połykać z cierpliwością, wysłuchiwać tych kpin, tej ironii, no i prowokowania, bo oczywiście mieszkańcy Jerycha prowokowali, żeby Izraelici podeszli bliżej, na zasięg strzał, żeby można było ich razić. Ale Jozue odpowiednio trzymał ich w odpowiednim dystansie. No i walczyć nie można i jednocześnie nic się nie dzieje, to zaczyna denerwować i niecierpliwić jedną i drugą stronę. Z tym, że Izraelici wiedzieli, ponieważ Bóg dał już nie jeden i nie 10 przejawów swojego dziwnego, a jednocześnie skutecznego postępowania. Natomiast mieszkańcy Jerycha, naród bałwochwalczy, zarozumiały, ufny siłę swego oręża, myślał sobie, no niech tam sobie chodzą, wydepczą może jakąś nową drogę albo coś. Mówiąc o tym, trzeba powiedzieć, jak wyglądało miasto Jerycho w tym czasie. Ponieważ zachowały się mury obronne, w części oczywiście, i archeolodzy prowadzący tam odkrycia w Jerycho, bo trzeba powiedzieć tutaj, że są trzy Jerycha. Jerycho starożytne, które jest pod warstwą piasku, i tylko archeolodzy tam to swoimi łopatkami odkrywają. Ono jest położone na północ, 3 kilometry od dzisiejszego Jerycha. Później jest Jerycho z czasów herodiańskich. Ono w tej chwili jest też na przedmieściu. W ogóle obecne Jerycho to też niewielkie miasto jest. Ale że obecne miasto jest w sąsiedztwie, nie na terenach starożytnego Jerycha, tylko obok. Więc starożytne, to hananejskie miasto Jerycho było otoczone podwójnym murem wysokości 8 metrów, każdy z tych murów, i około 3 metrów grubości. A więc w świadomości mieszkańców Jerycha było, że nawet największe groźby, jakie mogą Izraelici tam wystawiać, to dla nich nie stanowią żadnego zagrożenia, ponieważ mury obronne i bramy mosiężne zabezpieczają zupełnie skutecznie ich przed niebezpieczeństwem. I w związku z tym spokojnie sobie żyją w tym mieście bałwochwalczym, w którym uprawiano różnego rodzaju grzech i beztrosko kpili sobie z Boga Izraelskiego. Ponieważ są zapiski z tych czasów, nie tylko z Jerycha, ale z różnych innych miast, że były to narody pogańskie, które uwielbiały, ubóstwiały wielu bogów i prowadzili życie bardzo niepodobające się stwórcy wszystkich ludzi. I oto właśnie konfrontacja wiary z ludzką rzeczywistością. Z jednej strony Izraelici chodzą oczekując szczególnego momentu, kiedy znów Bóg zademonstruje coś nadzwyczajnego. I jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień, czwarty dzień, piąty, w szóstym dniu już zwątpienie prawie wstępuje. A wiadomo, jak nie ma ducha walecznego, tylko duch zwątpienia, to już prawie z góry przegrana walka. W związku z tym Jozue na pewno usilne modlitwy zasyła i pragnie jakichś znaków, jakichś dowodów, że Bóg jednak spełni swoją obietnicę. I siódmego dnia rozpoczyna się wędrowanie. Ale to wędrówka, jedno okrążenie, patrzą mieszkańcy Jerycha, o, dzisiaj coś innego, jeszcze drugi raz idą, później jeszcze trzeci raz idą. No i wreszcie przyszedł czas, kiedy jest rozkaz, że mają zatrąbić i okrzyk wydać. I w tym momencie, kiedy ku może niedowierzaniu jednych, a pociesze drugich, następuje coś, co nigdy nie miało miejsca i co upewniło w wierze i w spoleganiu na boskich obietnicach, mianowicie w pewnym momencie te potężne mury i te domy, które tam były wewnątrz, chociaż być może, że te domy w środku nie były z betonu, niemniej jednak, skoro tam przykładowo trzęsienie ziemi, jakie spowodowało zasypanie koryta rzeki, nie ruszyło tych lepianek wewnątrz pobudowanych, to znaczy, że one jednak musiały być nieźle zbudowane. Skoro liczyli na to, że będą różni nieprzyjaciele i będą chcieli to miasto zniszczyć, a więc na pewno budowali w takim stylu, żeby te domy jednak zachowały swoją trwałość, to to w jednym momencie wszystko obraca się w pył, w gruz. Z jednej strony trwoga bezgraniczna, a z drugiej strony jest bezgraniczna radość. Możemy sobie wyobrazić to szczęście człowieka, który do pewnego czasu ufał Bogu, chociaż nie miał potwierdzeń. Do pewnego czasu to wszystko wydawało się śmieszne i niedorzeczne według rozumu ludzkiego. I oto następuje moment, który decyduje o tym, że jedni są pohańbieni, a drudzy są zbudowani, uszczęśliwieni wręcz. Ale powiedziałem, że wszystko legło w gruz. To nie jest zupełnie prawdą. Ponieważ jeden dom został. I tutaj znów mamy świadectwo tego, że to nie było zwykłe po prostu jakieś tam poruszenie skorupy ziemskiej, jakieś trzęsienie miejscowe ziemi, które spowodowało, że to miasto runęło. Ponieważ właśnie ten dom, w którym przetecznica Rachab mieszkała, nie uległ zniszczeniu. To jest świadectwem, że to było z przyczyny Boga Jehowy, który również błogosławił tej niewieście z miasta Jerycho, że zgodnie z obietnicą w zamian za to, że ona była wierzącą, bo ona już powiedziała do tych szpiegów izraelskich, ja wiem o tym, że wasz Bóg jest żywy. To księga Jozuego podaje. Ja wiem, że Bóg wasz jest żywy, że On już wam pomógł wielokrotnie i przejść przez Morze Czerwone, pokonać różnych wrogów i że teraz wy też zdobędziecie to miasto i że tą ziemię zdobędziecie. A więc w zamian za jej wiarę. Osoby, która mieszkała w środowisku pogańskim, niewiernych, drwiących z jakiegokolwiek innego Boga niż ci bogowie z tej społeczności Jerycha, Bóg dokonuje tutaj również cudu. Nie tylko w zwaleniu miasta, murów miasta, ale również w ochronie tego jednego domu. Ale co jeszcze tutaj należy powiedzieć? Mianowicie, że ta Rachab jest również przejawem innej wspaniałej troski Bożej. I postępowania Boga wobec wielu ludzi, mianowicie, że Bóg jest jedynym, który może człowieka podnieść nawet z najgłębszych nizin i postawić, ubogosławić i ubogacić swoimi błogosławieństwami. Że tak jak w przypadku na przykład Pana Jezusa, który potrafił z spowodować, że niektóre niewiasty izraelskie, które były na dnie grzechu, stawały się prawie świętymi. Tak również i w tym wypadku ta niewiasta, która mieszkała w tym zdemoralizowanym mieście Jerycho, jednak będąc dotknięta mocą Bożą, została dźwignięta i mogła swoje błogosławieństwo i swoje szczęście nawet przeleć na swoją najbliższą rodzinę, bo nie tylko ona, ale również rodzina jej została ochroniona i Bóg pozwolił, aby ona stała się jedną z dzieci izraelskich. Albowiem Rahab przeszła do narodu izraelskiego, wyszła za mąż i stała się prababką Dawida, albowiem była ona matką Booza, który odziedziczył po niej tą tolerancję wobec innych, wyrozumiałość, ocenę. I ten właśnie Booz, kiedy spotkał Rutę, która również nie była Izraelitką, to również obdarzył ją swoim szlachetnym uczuciem i również stanowili małżeństwo. I następnie przez Obeda, Jessego i Dawida Rahab stała się prababką Dawida. A wiemy o tym, że z kolei dalej, idąc w tej linii, również miała jakąś tam cząstkę również w ciele Jezusa Chrystusa. Ponieważ wiemy o tym, że Maria była z domu Dawidowego. A więc widzimy, że również ta Rahab, która mimo tego, że żyła w tym mieście Jerycho, przez to, że Bóg objawił jej swoją łaskę i opatrzność, stała się wspaniałą Izraelitką i dostąpiła wielkich błogosławieństw, których niewiele nawet niewiast izraelskich dostąpiło. Lecz to wszystko trzeba podsumować akcentem wiary. Zauważmy od samego początku. Przejście przez Jordan, doświadczenie wiary. Następnie zdobycie miasta Jerycho, doświadczenie wiary. Następnie znów ocalenie domu Rahab, znów doświadczenie wiary. A następstwem znów wszystkich tych wydarzeń jest wielkie błogosławieństwo tych, którzy wierzyli, że tak w wypadku przejścia przez Jordan było szczęśliwe przejście. Zdobycie Jerycha, mimo tego, że wyglądało na niedorzeczne, głupie i niemożliwe, stało się prawdziwe. Było nagrodą za silną wiarę. Następnie dla samej osoby Rahab było również nagrodą za wielką wiarę. I dlatego też mamy napisane w liście do Żydów w 11 rozdziale, a 31 wierszu apostoł Paweł, kiedy wymienia wielkich bohaterów wiary, list do Żydów, 11 rozdział i wiersz 30 i 31. Wiarą mury Jerycha upadły, to znaczy przez wiarę, z przyczyny wiary można powiedzieć, gdy je obchodzono przez 7 dni. A wiersz 31, wiarą Rahab przetecznica nie zginęła wespół z nieposłusznymi, przyjąwszy spokojem szpiegów do gospody. Mówiąc o tym, chcę jeszcze uwypuklić tutaj i to, że spośród wszystkich osób, o których apostoł Paweł tutaj wymienia, po imieniu są wymienione tylko dwie niewiasty. Są to Sara i Rahab. Więc proszę zauważyć, jak wielkiego zaszczytu ta Rahab dostąpiła, że w przeciwieństwie do wielu innych wspaniałych niewiast izraelskich, których jednak po imieniu tutaj apostoł Paweł nie wymienia, jedynie wspaniałą Sarę, żonę Abrahama, i drugą jedynie wymienia Rahab. To wyróżnienie jest wynikiem również silnej wiary, ponieważ są tutaj wymienieni bohaterzy wiary, a Rahab była tego wspaniałym przykładem. I dlatego też i apostoł Jakub w 2 rozdziale 24 i 25 wierszu mówi właśnie o tym pięknym przykładzie tej niewiasty Rahab. A widzieć, iż z uczynków usprawiedliwiony bywa człowiek, a nie z wiary tylko, także i Rahab, przetecznica Izali, nie z uczynków jest usprawiedliwiona, gdy przyjęła onych posłów i inszą drogą wypuściła. Apostoł Jakub również podkreśla, daje ten zaszczyt dla osoby Rahab, nie z przyczyny tego, że ona była bohaterką, że naraziła swoje życie, albo że była sympatyczną lub też piękną, albo jakieś inne zalety, lecz dlatego, że miała bardzo silną wiarę. Bo wyobraźmy sobie, wszyscy w mieście, ile tam ludzi żyło, mieli zupełnie inne zdanie. Wszyscy uważali, że to jest kpina, że to niemożliwe, że to jest po prostu zamiary tych dzikich Żydków, którzy tutaj zbliżają się do naszych murów, to jest po prostu naiwność. A jednak ona wierzyła, że Bóg Izraelski dokona swoich obietnic i ten sznur zawiesiła zgodnie z obietnicą i Bóg ją ubłogosławił. I dlatego też widzimy, że w tym wydarzeniu zdobycia Jerycha są dwa akcenty. Jeden akcent pozytywny to jest akcent osoby Rahab, a drugi jest negatywny. I przez moment jeszcze chcę również wspomnieć o tym. Mianowicie w 6 rozdziale Księgi Jozuego, 24 wiersz mówi tak: ale miasto spalili ogniem i wszystko, co w nim było, tylko srebro i złoto i naczynie miedziane i żelazne złożyli do skarbu domu pańskiego. I pozornie zdawałoby się, że wszystko jest w porządku. Ale 7 rozdział rozpoczyna się od słowa: ale zgrzeszyli synowie Izraelscy przestępstwem przy rzeczach przeklętych, albowiem Achan, syn Harmiego, syna Zebdy, syna Zare, z pokolenia Juda, wziął nieco z rzeczy przeklętych, za czym zapalił się gniew pański przeciw synom izraelskim. Z jednej strony jest postać pozytywna, wspaniała, pełna przykładnej wiary, i to z przeciwnej strony, mianowicie spośród mieszkańców Jerycha, to z szeregów izraelskich wyłania się pewien człowiek, który stara się oszukać Boga. Albowiem Bóg dał rozkaz, że z tych rzeczy, które tam będą cenne, nie ma przywłaszczyć dla siebie. Albowiem rzeczy złote, srebrne, naczynia miedziane i żelazne złożą do skarbu domu pańskiego. A on sobie to ukradł. I tu jest w tym rozdziale szerszy opis tego, w jaki sposób Bóg wykazał, bo to było zrobione w sposób tajemny, także inni nawet nie wiedzieli i byli zdziwieni, z jakiego powodu Bóg gniewa się na Izraela. Ale Bóg kazał, żeby robić eliminację stopniową z poszczególnego pokolenia, byli przedstawiciele i Bóg objawił, że jest przestępca właśnie z pokolenia Judy, następnie syn Zare i Zabdy, i aż doszło do tego, że przestępcą jest Achan, ponieważ ukradł wbrew rozkazowi Bożemu, przywłaszczył sobie cenne rzeczy dla własnych potrzeb, a nie stosował się do zalecenia Bożego. I oto widzimy, że po zdobyciu miasta Jerycho następuje sytuacja taka, że część Część ludzi osiada tutaj w okolicy, zaczynają życie swoje osiadłe prowadzić, ale nie wszyscy, ponieważ przed nimi rozpościera się cały teren do podbicia. I przy kolejnej walce, o tutaj w Aj, w tej miejscowości, Izraelici ponoszą klęskę. W miejscowości, w której było bardzo mało pogan, Jozue wysłał wielokrotnie większy oddział, który miał jak gdyby w marszu zabrać to. Okazało się, że wojsko Jozuego poniosło klęskę i zaczął się Jozue zastanawiać, dlaczego. I wtedy wszystko wyszło, że nie tak było uczynione w mieście Jerycho, jak Bóg rozkazał. Oczywiście później rozpoczęło się podbijanie pozostałego terytorium i przydzielanie. Przez 6 lat był podział ziemi, Jozue w tym pomagał, ale to już jest zagadnienie poza naszym tematem. Chcę tylko wspomnieć o pewnym szczególe, mianowicie, że Jozue, który jest obrazem wspaniałym na naszego Jezusa Chrystusa jako wodza i tego, który pomaga w zdobywaniu również ziemi obiecanej w znaczeniu duchowym, ponieważ samo imię Jozue w hebrajskim Jehoszua znaczy Jehowa zbawia. I również takie brzmienie w języku hebrajskim jest imienia Jezus. My wypowiadamy Jozue lub Jezus. W języku hebrajskim to ma jedno brzmienie. Jehoszua albo Jeszua. I zauważamy, że apostoł Paweł w liście do Żydów w 4 rozdziale od wiersza 8 do 11 wspomina o tym Jozłem, którym Bóg posługiwał się w celu doprowadzenia do ziemi obiecanej. List apostoła Pawła do Żydów, 4 rozdział, od 8 wiersza z akcentem na wiersz 11. Albowiem jeśliby im Jozue odpocznienie sprawił, nie mówiłby był potem o innym dniu, a tak zostaje jeszcze odpocznienie ludowi Bożemu. Albowiem ktobykolwiek wszedł do odpocznienia jego i on także odpoczął od spraw swoich, jako i Bóg od swoich. I teraz 11. Starajmy się tedy, abyśmy weszli do onego odpocznienia, ażeby kto nie wpadł w tenże przykład niedowiarstwa. Otóż apostoł Paweł mówi o tym, że Jozue, który oczywiście z wyboru Bożego prowadzał od wschodniej strony do ziemi obiecanej naród izraelski, jednak do prawdziwego odpocznienia i do prawdziwej ziemi obiecanej nie zaprowadził, ponieważ Bóg miał w tym jeszcze inne zamiary. I tak jak to, co polecił Mojżeszowi, że ma zbudować namiot zgromadzenia na puszczy, Żydzi to pojmowali, że to jest tylko znak, myśl, sugestia, obraz albo znaczenie ograniczające się tylko do nich. Ale Bóg przez apostoła Pawła nas również upewnia o tym, że rzeczy dotyczące namiotu zgromadzenia, całej wędrówki narodu żydowskiego, zdobycie ziemi chananejskiej, zdobycie Jerycha i wprowadzenie do tej ziemi obiecanej albo do odpocznienia ma znaczenie podwójne, że samo imię Jozue, jego wydarzenia, jego postawa, jego wierność, jego ufność Bogu i wszelkie działalności, przejawy jego życia pobożnego wskazują na rzeczy głębsze. Że naprawdę zdobycie miasta Jerycha, że naprawdę zdobycie ziemi obiecanej pod wodzą prawdziwego Jozuego będzie dopiero w przyszłości. A o drugiej części tego będziemy mieli rozważania również w drugim temacie. zauważymy, jak Bóg z wyprzedzeniem wielu tysięcy lat troskliwie i pieczołowicie wszystkie szczegóły prowadził, aby również dla nas one były wielką nauką. Abyśmy również mogli, rozwijając wiarę, że ten, który wszelkie obietnice spełniał, godny jest również wiary i dzisiaj, aby błogosławieństwa jako następstwo za wiarę były również naszym udziałem, czego życzę Wam i sobie na tym kończę.